Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj mamy skoki narciarskie, piłka nożna. No i na tym by się te dyscypliny skończyły. Zaczynamy od skoków narciarskich. Oczywiście Puchar Świata w Zakopanem za nami. Konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. Konkurs drużynowy. Zaczęło się wszystko pięknie, było pięknie do przedostatniego skoku. Tam niestety coś nie poszło. Andrzej Stękała tłumaczył się, że on też popełnił błąd, ale no miał fatalne warunki, to trzeba przyznać. Skoczył tylko 115,5 metra. To był jedyny skok ze wszystkich treningowych, kwalifikacyjnych, konkursowych, który Andrzejowi Stękale nie wyszedł. No i to ostatecznie zdecydowało, że Polacy nie zajęli pierwszego miejsca. Przegrali minimalnie z Austriakami. Na trzecim miejscu Norwegowie. Sensacją dopiero szóste miejsce ekipy niemieckiej.
Jeżeli chodzi o rywalizację polsko-austriacką, ta różnica była bardzo niewielka, bo ona rzeczywiście wynosiła w granicach 9 punktów, no i rzeczywiście gdyby tych parę metrów więcej byłoby w tym skoku Andrzeja Stękały, to moglibyśmy mówić o zwycięstwie, ale oczywiście Austriakom też należą się słowa uznania, tym bardziej, że skakali bez swojego lidera, Stefana Krafta, a więc tej pierwszoplanowej postaci. Drużyna austriacka w składzie Heibeck, Jan Herl, Filip Aschenwald i Daniel Huber, no skakali na bardzo wysokim poziomie. Najsłabsza próba z tych wszystkich ośmiu to była odległość 121,5 metra Jana Herla. No i to wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. Na trzecim miejscu Norwegowie, co moim zdaniem takim jest chyba zaskoczeniem dla nich samych i minus, biorąc pod uwagę wyniki rywalizacji indywidualnej na drugi dzień. No bo wydawało się, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak dobrze radzą sobie przede wszystkim Marius Lindvik i Robert Johansson, no wydawało się, że rzeczywiście Norwegów stać będzie nawet na zwycięstwo.
Czwarte miejsce Słowenia, piąte Japonia, siódme Finlandia, ósma Szwajcaria i dziewiąte miejsce Włosi. My oczywiście skakaliśmy w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki. Najlepiej z naszych zaprezentował się Piotr Żyła. On, gdyby to był konkurs indywidualny, zająłby trzecie miejsce. Co do konkursu niedzielnego, niestety zdyskwalifikowany po kwalifikacjach został Piotr Żyła. No i skakaliśmy tylko w sześcioosobowym składzie. Do konkursu do trzydziestki nie dostał się Jakub Wolny, 28 był Paweł Wąsek, 27 Klemens Murańka, 15 Dawid Kubacki, 11 Kamil Stoch i najlepszy z naszych Andrzej Stękała zajął piąte miejsce po skokach na odległość 134 i 136,5 metra. No co do naszych zawodników, więcej spodziewaliśmy się na pewno po Kamilu Stochu i po Dawidzie Kubackim. No im szczególnie nie wyszedł ten pierwszy skok.
Rzeczywiście, patrząc indywidualnie, paradoksalnie, mimo że konkurs rozgrywany w Polsce, to jeden z gorszych, jeżeli chodzi o indywidualne wyniki biało-czerwonych, tylko jednego naszego przedstawiciela mieliśmy w czołowej dziesiątce, był nim Andrzej Stękała, który po raz kolejny na wysokim piątym miejscu się uplasował. Tym razem popis Norwegów, to co wspomniałem troszkę wcześniej. Mariusz Lindvik zwycięzcą tej rywalizacji, szczególnie ten drugi skok imponujący, jeśli chodzi o odległość, 145,5 metrach. Drugie miejsce Andrzej Laniszka, który również bardzo dobrze sobie radził na Wielkiej Krokwi tego dnia, 143,5 metra w serii drugiej i najniższy stopień podium Robert Johansson, kolejny z Norwegów, który no, początek tego sezonu miał niezbyt udany, ale są takie konkursy, gdzie rzeczywiście ma przebłyski naprawdę dobrej dyspozycji i takie właśnie miało miejsce w Zakopanem. Próżno też w pierwszej dziesiątce szukać lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvora Egnera Graneruda. Też no, widać było, chyba nie bardzo mu pasowała ta skocznia w Zakopanem. Też dość nisko w kontekście, jeżeli weźmiemy pod uwagę rywalizację o kryształową kulę, Markus Eisenbichler, Niemiec, na miejscu ósmym.
I Kamil Stoch odrobił troszkę do Graneruda, no troszkę stracił do Niemca, ale oczywiście bardzo mocne trzecie miejsce Stocha, czwarte miejsce Kubacki, piąty Żyła w tej generalce, chociaż do dwóch Polaków zbliżył się Laniszek i Lindvik z Johanssonem. No na pewno następne konkursy będą bardzo ciekawe, a dwa następne konkursy to takie skocznie, które się dobrze kojarzą, czyli fińskie Lahti, niemiecki Willingen. I jeszcze mamy taką informację, że dodatkowe konkursy Pucharu Świata odbędą się 13 i 14 lutego również na Wielkiej Krokwi Zakopanem. To wszystko przez to, że odwołana została tak zwana próba przedolimpijska, która miała odbyć się w Chinach.
No właśnie, skocznia chińska miała być przetestowana w dniach 13-14 lutego. Tak się jednak nie stanie. Powód wiadomy, koronawirus. Stwierdzono, że skoczkowie nie będą przemieszczać się w sezonie między Europą a innymi kontynentami. Tak więc całość rywalizacji na starym kontynencie, na tym skorzystało Zakopane, co nas bardzo cieszy oczywiście. Kolejna okazja do goszczenia czołówki światowej w naszym kraju. No, sporo tego mieliśmy, konkursy w Wiśle. Dwa konkursy w Zakopanem już za nami i teraz następne dwa. No mam nadzieję, że w kolejnych sezonach taki trend się utrzyma.
Tylko też mam nadzieję, że no jednak to następne Zakopane, szczególnie indywidualnie, będzie lepsze dla Polaków, bo drużynowo jest dobrze, ale indywidualnie i w Wiśle, i w Zakopanem było gorzej niż w przebiegu całego sezonu do tej pory, no ale miejmy nadzieję, że 23-24 już nasi sobie to odbiją w Lahti. To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Za chwilkę piłka nożna.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar. Complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Se para el tiempo, sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta. Así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya, los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Wczoraj mieliśmy informację dnia ze sportu. No, trzeba przyznać, że bardzo niespodziewaną informację odnośnie zwolnienia Jerzego Brzęczka. o czym poinformował prezes PZPN Zbigniew Boniek. No, taka informacja na pewno niespodziewana, bo pamiętajmy, po tych meczach w ubiegłym roku Boniek spotkał się z Brzęczkiem, no i po tej rozmowie poszła informacja, że Brzęczek zostaje, przynajmniej do Mistrzostw Europy, które mają być już w czerwcu, no a teraz tak z niczego nagle informacja, że jest zmiana tej decyzji. No tak patrząc na środowisko dziennikarzy sportowych i ekspertów, no to tak jakby oddech ulgi.
Śledząc przede wszystkim media społecznościowe i reakcje kibiców, no to rzeczywiście trudno się nie zgodzić z stwierdzeniem, że to jest wielka ulga, no bo jednak duża część kibiców domagała się od dłuższego czasu od prezesa Bońka, aby podziękował za współpracę selekcjonerowi Brzęczkowi. No, ale stało się to rzeczywiście w takim momencie dość niespodziewane, biorąc pod uwagę, że jeszcze jesienią prezes Boniek odgrażał się, że tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby selekcjoner Brzęczek został zwolniony przed Mistrzostwami Europy. Stało się inaczej i można sobie też przy okazji tej informacji zadać pytanie, dlaczego tak raptownie? Czy być może wynika to z faktu, że PZPN ma jakiegoś już kandydata, powiedzmy, dogranego, który po prostu będzie dostępny od zaraz, czy być może jeszcze jakieś inne przyczyny, ale o tym dowiemy się lada dzień, bo w czwartek konferencja prasowa, na której dużo rzeczy, myślę, może się wyjaśnić.
Co do trenera Jerzego Brzęczka, no to cel, jaki przed nim postawiono, zrealizował, no bo nasza kadra dostała się na Euro 2012, no ale w tej Lidze Narodów, tej pierwszej dywizji, trzeba przyznać, że przeciwników miał mocnych, ale no wygrał tylko dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. Jego bilans z kadrą to 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. Biało-czerwoni strzeli 36 goli, stracili 20 bramek w tych wszystkich spotkaniach. No jeżeli popatrzymy, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, na porażki, no to przegrał z tymi, co miał przegrać, ze zwycięstwa wygrał z tymi, z którymi miał wygrać. No co tak zapamiętamy? No ja chyba tylko ten mecz z Izraelem, wysoko wygrany u siebie, i ten pierwszy mecz, czyli debiut z Włochami. No tam było to coś. Później rozczarował przede wszystkim styl tej kadry, którego ciężko się doszukiwać.
Tak, ja tak się zastanawiam właśnie, kiedyś tutaj z Wojtkiem Papugą siedzieliśmy na audycji i też się zastanawialiśmy, zwróciliśmy uwagę na pewną rzecz, że poprzedni selekcjoner, czyli Adam Nawałka, miał taki mecz na przełamanie, czyli spotkanie z Niemcami, wygrany 2-0. No, poprzedni selekcjonerzy też mieli takie spotkania, chociażby Leo Benhaker miał te sławetne 2-1 z Portugalią, a w przypadku Jerzego Brzęczka no trudno rzeczywiście taki mecz znaleźć, bo brakuje,
ale okazje były.
Brakuje spektakularnego właśnie takiego zwycięstwa nad zespołem teoretycznie mocniejszym, na papierze brakowało, no i być może to też mogło jakoś tam wpłynąć na to, jak wyglądała gra kadry. Ale czego nie można trenerowi Brzęczkowi na pewno zarzucić, to tego, że nie próbował szukać nowych twarzy po mistrzostwach świata. No widzieliśmy już w ostatnich miesiącach, że tej młodzieży reprezentacyjnej pojawiło się całkiem sporo. No te najświeższe przykłady, chociażby w obronie Sebastian Walukiewicz, czy na skrzydłach Przemysław Pocheta, czy Kamil Jóźwiak, no to są zawodnicy, którzy właśnie pod okiem ostatniego selekcjonera dostali swoje szanse i być może jak już pojawi się nowy szkoleniowiec, to również po tych piłkarzy już sięgnie.
Oczywiście, no nie znamy dokładnie, jak to wszystko wyglądało. Pewnie część informacji spłynie dopiero po jakimś czasie. No nie można powiedzieć o trenerze Brzęczku, że się nie starał. Na pewno się starał coś
być jednak. Może troszkę za szybko. Troszkę za szybko dostał szansę poprowadzenia właśnie takiego wyzwania, ale z drugiej strony ja się mu nie dziwię, bo jeżeli jest taka sytuacja, to raczej nikt by nie odmówił.
Zgadza się. Tak jak mówiłeś, w czwartek prezes Boniek obiecał, że no w sumie nie wiadomo, co obiecał. Ma być konferencja, może coś więcej się z niej dowiemy. Może już poznamy nazwisko nowego trenera.
No właśnie, no mówi się dużo o opcji włoskiej. Wiemy, że prezes Boniek ma swoje kontakty właśnie w Italii. Pojawiało się już kilka nazwisk różnych włoskich trenerów. No ale zobaczymy właśnie, czy po Leo Bachakerze w końcu po raz kolejny zobaczymy obcokrajowca na stanowisku naszego selekcjonera.
To tyle, jeżeli chodzi o reprezentację. My jeszcze kilka słów o ligach zagranicznych, które cały czas grają w Anglii. Tam za nami już kolejna kolejka. No i były ciekawe spotkania. Przede wszystkim no hit, czyli Liverpool podejmował u siebie Manchester United. No o tym spotkaniu bardzo dużo by nam powiedział wspomniany Wojtek, którego oczywiście pozdrawiamy. Manchester utrzymał prowadzenie w tabeli, no bo bezramkowo zremisował z Liverpoolem na wyjeździe, co na pewno jest dużym sukcesem.
No rzeczywiście myślę, że każda z drużyn może być usatysfakcjonowana. Liverpool podtrzymuje swoją znakomitą serię bez porażki domowej, czyli na Anfield, a Manchester z kolei jako jedna z nielicznych drużyn w ostatnich latach potrafił zatrzymać ofensywę The Reds na ich własnym terenie. Dlatego też taki, a nie inny wynik i dzięki temu Manchester United liderem Premier League, zaś Liverpool, który jeszcze nie tak dawno właśnie przodował tabelę Ligi Angielskiej, obecnie dopiero na czwartym miejscu.
A na drugie miejsce, tak troszkę niespodziewanie po tym słabszym początku, awansował Manchester City. Oni ostatnio wszystko wygrywają. Tym razem wygrali z Crystal Palace aż 4-0. Z faworytów Tottenham wygrał na wyjeździe z Sheffield United 3-1. Chelsea wygrała na wyjeździe z Fulham 1-0. Jeżeli chodzi o Polaków, no to mieliśmy w końcu spotkanie od pierwszej minuty Kamila Grosickiego. Też pewnie na skutek problemów West Hamu, no ale trzeba powiedzieć, że Grosicki zagrał sporo minut, bo aż 69, a jego West Bromwich, które jest przedostatnie w tabeli, 3 punkty na trudnym terenie, 3-2 swój mecz wygrał.
No i zobaczymy, czy Kamil Grosicki zostanie w tym klubie, bo jak co okienko praktycznie mówi się o tym, że polski skrzydłowy może zmienić otoczenie. No my tylko życzymy Grosickiemu, żeby nie czekał z taką decyzją do ostatniego dnia, no bo już kilka razy boleśnie się o tym przekonał w swojej karierze, że to nie jest najlepszy pomysł, więc jeżeli chce odejść, to oczywiście trzymamy kciuki, żeby ten klub znalazł jak najszybciej, a jeżeli nie, to oczywiście, żeby tych minut w barwach West Bromu było jak najwięcej, bo to też z korzyścią dla naszej reprezentacji.
90 minut Jana Bednarka Southampton, ale jego ekipa tym razem przegrała na wyjeździe 0-2 z Leicester. Pozostali Polacy, oczywiście 90 minut Łukasza Fabiańskiego, jego West Ham wygrało z Burnley 1-0. Mateusz Klich też 90 minut, a jego Leeds przegrało z Brighton 0-1, a na Polaków z Brighton właśnie jeszcze sobie poczekamy.
Jeszcze tak warto podkreślić, jeżeli chodzi o ligę angielską, w ostatnim czasie bardzo dobrze radzi sobie Arsenal Londyn. Kanonierzy w 5 ostatnich spotkaniach zapisali na swoim koncie 4 zwycięstwa i remis. Co prawda dopiero 10 miejsce w tabeli, ale no można powiedzieć, że w końcu przebudzili się z takiej ligowej mizerii. Być może w tym sezonie jeszcze powalczą o coś więcej niż właśnie te okolice środkowej strefy Ligi Angielskiej.
A niższa liga i Polacy grają. Michał Helik 90 minut, Krystian Bielik 67, Kamil Jóźwiak 90, Przemysław Pacheta tym razem tylko 14 i Bartosz Białkowski 90 minut w dwóch ostatnich spotkaniach, no bez jakichś konkretnych liczb. To tyle, jeżeli chodzi o ligę angielską. Nam jeszcze została niemiecka i włoska, ale o nich za moment. I'm a dreamer, but it's hard to sleep and your head's not in it. I've been restless, cause you disappeared and there's something missing. The earth is loose under my shoes. There's an angel and he's shaped like you and I thought I knew him. There's a window and it's dark inside, but the light was in it.
heart, I need to let go.
Niemiecka Bundesliga, tutaj za nami 16. kolejka. Bayern Monachium podejmował Freiburg, wygrał 2-1. Kolejna już bramka, dokładnie 21. w 15 spotkaniach, bo w jednym Lewandowski nie grał, Roberta Lewandowskiego, który jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o strzelców, nie tylko w Bundeslidze. No i kolejny rekord pobity, a Bayern umocnił się na miejscu lidera Bundesligi.
Tak, umocnił się, ponieważ wicelider tabeli, a więc drużyna lipska, tym razem zremisowała 2-2 na stadionie VfL Wolfsburg, przez co ta strata do Bawarczyków wzrosła do 4 punktów.
Z takich ciekawszych spotkań, no to Schalke nie podtrzymało swojej dobrej pasy. Kolejny przegrany mecz, tym razem z Frankfurtem, 1-3. Hertha Krzysztofa Piątka zremisowała na wyjeździe z FC Köln 0-0. Piątek zagrał od pierwszej minuty, miał kilka okazji, no ale nie udało się bramki zdobyć. Mała niespodzianka, chociaż nie wiem, czy w tym roku można mówić o niespodziance, jeżeli popatrzymy na Union Berlin, który wygrał z Bayerem Leverkusen 1-0. Leverkusen bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie, ale Union również, bo jest na miejscu 5 w tabeli.
No trzeba przyznać, że Union zaskakuje. Bierzmy pod uwagę, że w zeszłym sezonie ta drużyna dopiero debiutowała w pierwszej Bundeslidze, mówi się, że dla Beniaminka ten drugi sezon z reguły jest trudniejszy, a tutaj dzieje się wręcz odwrotnie. Ekipa Unionu dużo lepiej się spisuje niż lokalny rywal, czyli Hertha. I piąte miejsce to na chwilę obecną daje zespołowi Unionu prawo gry w europejskich pucharach od pod warunkiem rzecz jasna, że zakończą rozgrywki Bundesligi właśnie na tej pozycji.
Pozostali Polacy, Rafał Gikiewicz z Augsburga, oczywiście 90 minut, tym razem Augsburg przegrał z Werderem Brema 0-2. W tym spotkaniu również w ekipie Augsburga 32 minuty rozegrał Robert Gumny. Bartosz Białek z Wolfsburga tym razem nie dostał szansy i przesiedział mecz Wolfsburga na ławce rezerwowych. W pierwszej, w drugiej Bundeslidze Dawid Kownacki powoli się odbudowuje, chociaż w spotkaniu z Eintrachtem Brunswick zagrał tylko 15 minut, ale w innym spotkaniu 69 minut i bramka.
No i jeżeli chodzi o występy Kownackiego w drugiej Bundeslidze w tym sezonie, wygląda to następująco. 11 spotkań łącznie rozegranych, 3 bramki i 2 asysty. No powoli rzeczywiście próbuje dojść do swojej optymalnej dyspozycji. Pamiętamy
byle nie był kontuzjowany.
Tak, właśnie pamiętamy o problemach zdrowotnych tego zawodnika, które dość często komplikują mu utrzymanie odpowiedniej sportowej dyspozycji. Trzymamy kciuki, aby oczywiście zdrowie dopisywało i ta skuteczność była coraz lepsza.
Serie A, tam formalnie 18 kolejka za nami. Było ciekawie, przede wszystkim derby Rzymu, w których zdecydowanie wygrało Lazio Rzym 3-0 z Romą. No w tym sezonie Lazio radzi sobie dużo gorzej od Romy, bo jest na 7 miejscu, Roma na 4, ale tutaj zwycięstwo gospodarzy w tym spotkaniu. Bardzo wysokie zwycięstwo. Napoli aż 6-0 nad Fiorentiną. Tutaj bramka Piotra Zielińskiego, ale w bramce Fiorentiny oczywiście stał Bartłomiej Drągowski. No jemu nie zdarza się przepuścić aż 6 bramek. Taki niespodziewany wynik na pewno w meczu Atalanty z Genoą, no bo 0-0 Atalancie się nie zdarza w lidze.
No rzeczywiście, Atalanta to drużyna, która w każdym spotkaniu tworzy sobie bardzo dużo sytuacji podbramkowych. Dużo z nich wykorzystuje i zawsze można się spodziewać, że co najmniej tą jedną, dwie bramki zdobędzie, a tutaj chwała dla Genui w takim razie, że potrafiła zatrzymać taką ofensywę, którą dysponuje drużyna z Bergamo.
No i jeszcze spotkanie oczywiście na szczycie. Inter podejmował Juventus Turyn. No i można powiedzieć, że Juventus dużo do powiedzenia w tym spotkaniu nie miał. Pewne zwycięstwo Interu 2-0, a lider Milan, mimo czerwonej kartki, zwyciężył na wyjeździe z Cagliari 2-0. No i świetny powrót Ibrahimowicza. 2 bramki tego zawodnika, 1 z rzutu karnego.
Ibrahimowicz jak wino, czyli im starszy, tym lepszy. Przypomnijmy, że to jest zawodnik już 39-letni, jeżeli dobrze liczę. Także tylko pogratulować. Tak, tylko pogratulować wspaniałej dyspozycji fizycznej właśnie w takim piłkarsko zaawansowanym wieku. Inter zwycięstwo z Juventusem potwierdza, że będzie tutaj poważnym rywalem Milanu w walce o Scudetto. Na Juventus ma problem, bo na chwilę obecną to jest dopiero 5. miejsce w tabeli, czyli pozycja taka, która nie daje miejsca w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. A jeżeli chodzi o Milan, to warto wspomnieć taki dzisiejszy news transferowy. Bardzo ciekawy, ponieważ jak już mówimy o Juventusie, były gracz starej damy, czyli Mario Mandzukic, będzie partnerem właśnie Zlatana Ibrahimowicza w drużynie Rossoneri w Milanie. Tak więc dwóch doświadczonych snajperów i zobaczymy, jak ta mieszanka przełoży się na wyniki Milanu.
No bardzo, bardzo ciekawie to się wszystko zapowiada. Mandzukic, jak sprawdzałeś, od lipca bez klubu. A to jest naprawdę, czy był bardzo dobry zawodnik, no i Ligę Włoską zna bardzo dobrze. Też mamy inne doniesienia transferowe. No dzisiaj też niespodziewana informacja o Damianie Kądziorze.
Tak, Damian Kądzior, który w ostatnim czasie był piłkarzem Eibar, teraz zostanie wypożyczony do tureckiego Alanyaspor, a więc będzie poszukiwał tych minut też w kontekście rywalizacji o miejsce w kadrze na Euro 2021. Kądzior za dużo sobie nie pograł w Eibarze, ale no jeden występ taki dłuższy miał i to nie byle gdzie, bo na stadionie Camp Nou łącznie z tego co sprawdzałem 6 meczów. No liczymy na to, że w Turcji pogra zdecydowanie więcej.
No ale Lech Poznań zrobił to co musiał, czyli wzmocnił obronę. Zobaczymy czy skutecznie. 2 obrońców pozyskanych, 26-letni obrońca z Chorwacji Antonio Milić i znany nam z Serii A 29-letni obrońca Bartosz Salomon.
Dodajmy tak szybko, że Salomon to zawodnik, który wychowywał się w Poznaniu, jako nastolatek wyjechał do Włoch, aby tam zdobywać doświadczenie. No i teraz wraca już jako rzeczywiście dość ograny piłkarz na polskie warunki. Jeżeli Salamon nie zawiedzie, to rzeczywiście może być bardzo solidne wzmocnienie kolejorza.
Dziękujemy już dzisiaj za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień.